Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś kilka badań z kongresu ESC o tematyce rewaskularyzacji mięśnia sercowego, rzecz jasna, w ostrym zespole wieńcowym. Multistars AMI. Do pracowni hemodynamiki trafia pacjent z zawałem serca. STEMI. No ale wykonujemy koronarografię, bo ją wykonujemy i widzimy wielonaczyniową chorobę wieńcową. Rewaskularyzujemy. Rzecz jasna. Zaczynamy od tętnicy odpowiedzialnej za zawał, co nie jest bardzo trudnym elementem pracy kardiologa inwazyjnego. I chyba dziś coraz mniej mamy wątpliwości, że rewaskularyzujemy także przezskórnie w zakresie pozostałych tętnic, istotnie zwężonych i dostępnych. Oczywiście wieńcowych. Tu w badaniu Multistars AMI tą granicą było to magiczne, już trochę archaiczne 70% zwężenia. Muszę to powiedzieć, że bardziej poprawną wersją byłaby rewaskularyzacja oparta o fizjologiczną ocenę zwężenia, FFR. No ale nic, tu magiczne 70%. No ale kiedy to robimy? Od razu? Czy może za 2-4 tygodnie? Uraz teraz? Czy może po wygojeniu tej tętnicy odpowiedzialnej za zawał? Kolejny uraz, bo zawsze angioplastyka to jakiś uraz. Wytyczne mówią. Albo bezzwłocznie, przepraszam się śmieję, ale tak naprawdę mówią. Albo bezzwłocznie, albo do 45 dnia od zawału. No i bądź tu mądry. Wspominamy o tym dość często w naszych epizodach. PRAMI, DANAMI, CALPRIT, COMPLETE. Wszystkie te badania wskazywały na zasadność rewaskularyzacji innych niż dozawałowa tętnica wieńcowa. Ale różniły się terminem tej dodatkowej rewaskularyzacji. Bezzwłocznie albo do 45 dnia od zawału, jak w aktualnych wytycznych. 840 pacjentów, 65 lat, młodzi, większość z jedną dodatkową zwężoną tętnicą poza naczyniem odpowiedzialnym za zawał. To raczej mniej zagrożona populacja, zdrowsza niż nasz rutynowy chory z zawałem. To zazwyczaj jest element analizy tabeli numer 1. No i oczywiście rozczarowuje nikły odsetek przeprowadzania badań FFR, OTC czy IWUS. To zaledwie kilka procent. Randomizujemy teraz albo w trybie odroczonym i no, pierwszy slajd z wynikami 48% mniejsze ryzyko, niższe ryzyko powikłań, gdy zabieg na drugiej tętnicy przeprowadzany jest bezzwłocznie, a nie w trakcie kolejnej, tej drugiej, planowej już hospitalizacji. No ale za tą różnicą nie stoją istotne elementy klinicznej poprawy, tylko więcej nieplanowych rewaskularyzacji i zawałów. Takie miękkie raczej rzeczy. No i narracja dominowała zgoła inna. Także nie warto koncentrować się na jednym przeźroczu. Dyskusja bowiem ogniskowała się raczej na zasadniczym przekazie, że natychmiastowa rewaskularyzacja tej innej tętnicy jeszcze w ostrej fazie zawału nie jest obciążona dodatkowym ryzykiem powikłań. Jest bezpieczna. Nie trzeba czekać, innym słowem. No ale czy jest lepsza? No tu jest brak danych. I nie tak powinno się interpretować te 48%. Liczba powikłań, okej, była mniejsza w tej natychmiastowej strategii. Ale Robert Byrne podsumował, że należy z pełną rewaskularyzacją zmieścić je w 45 dniach od zawału i uzależnić termin rewaskularyzacji tego dodatkowego, niezwiązanego z zawałem naczynia, od klinicznego stanu pacjenta. No i od pewnych lokalnych uwarunkowań logistycznych. My coraz częściej sięgamy do jednoczasowego zabiegu. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na Cardio Know-How. Fire. Tak dokładnie jak fire. Znacie Państwo tę melodię? A gdy do pracowni hemodynamiki trafia 85-letni pacjent z ostrym zespołem wieńcowym, STEMI bądź non-STEMI i chorobą wielonaczyniową? Nikt już nie ma dziś wątpliwości, że zarówno STEMI, jak i w STEMI wysokiego ryzyka pilna koronarografia i rewaskularyzacja stanowią współczesny standard postępowania niezależnie od wieku. Ale wiemy, że z każdym rokiem rośnie ryzyko powikłań związanych z samym zabiegiem interwencyjnym. No i także z każdym rokiem rośnie stopień zaawansowania choroby wieńcowej. Coraz częściej zatem spotykamy jej wielonaczyniową postać u osób w starszym wieku. Przeprowadzamy koronarografię, identyfikujemy tętnicę odpowiedzialną za zawał, implantujemy tam stent, to jasne. No ale widzimy także istotne zwężenia w innych tętnicach wieńcowych. No i co wówczas? Idziemy w stronę pełnej rewaskularyzacji? Czy chłodzimy swój entuzjazm, ograniczając się do tętnicy odpowiedzialnej za zawał? Rewaskularyzujemy wszystkie widoczne zwężenia? Czy mając świadomość podwyższonego ryzyka u seniorów, minimalizujemy i uraz związany z przedłużeniem zabiegu, i ilość kontrastu, i liczbę stentów? No, na tak postawione pytanie można odpowiedzieć wyłącznie randomizując chorych do dwóch grup. No i dokładnie to było podstawą badania FIRE. Pacjenci 75+, ze świeżym STEMI bądź non-STEMI, no ale uwaga, już po skutecznym przeprowadzeniu pierwszego zabiegu tętnicy odpowiedzialnej za zawał. Bez wcześniejszych pomostowań, bypassów, względnie zdrowi, tak patrząc na tą tabelę pierwszą. Bez choroby pnia, bez planowanej operacji, randomizowani do dwóch powyższych grup. No nie wszyscy. Nie wszyscy z wielonaczyniową chorobą wieńcową, ale ci zdrowsi, którzy przetrwali pierwszy zabieg bez powikłań. 5-letnia obserwacja. 1445 pacjentów w średnim wieku 80 lat. 1/3 kobiet, 1/3 STEMI, 1/3 cukrzycy. To niedużo, jak na nasze standardy. 27% redukcja liczby powikłań, a one były określone jako zawał, konieczność rewaskularyzacji, udar lub zgon. No i ta różnica uwidacznia się wcześniej, już w pierwszym roku i rośnie w miarę upływu czasu. Śmiertelność całkowita spada o 30%, sercowo-naczyniowa o 36%, zawał o 38%. Nieznacznie liczba udarów rośnie. Nieistotnie statystycznie. No ale naszym starym zwyczajem popatrzmy na ludzi. 27 zgonów mniej. 29 zawałów mniej. 18 późniejszych rewaskularyzacji mniej. Kosztem dodatkowych 5 udarów. W sumie kosztem 14 dodatkowych powikłań łącznie. Uszkodzeń nerek, krwawień czy udarów. No, bezsprzecznie opłacalna strategia. Jest jednak jeden ważny punkt. Rewaskularyzacji poddaje się wyłącznie te tętnice, które są istotnie zwężone, ale nie wizualnie, lecz w analizie fizjologicznej. FFR poniżej bądź równa 80, bądź wartość spoczynkowa niższa od 90%. No i doskonałe stenty. No i natychmiastowa, a nie odroczona rewaskularyzacja. Jeszcze w czasie pierwszej hospitalizacji. Warto? No tak. I w tej zdrowszej subpopulacji seniorów Z pewnością warto. Ale w oparciu o wynik FFR, a nie tam, gdzie nam się tylko to istotne zwężenie wydaje, że jest. Pacjenci do badania FIRE pochodzili z trzech europejskich krajów. Hiszpania, Włochy i Polska. Wśród autorów profesor Dariusz Dudek. Gratuluję, Darku, bo to twój kolejny aktywny udział w prestiżowych sesjach Hotline po obu stronach Atlantyku, tym razem po naszej. Link jest w transkrypcie, name. No a gdy rozpoznajemy zawał, ale mamy pacjenta z chorobą nowotworową, gdyż dolegliwości bólowe w klatce piersiowej bywają tu wysoce niespecyficzne, to państwo wiecie, ale za takie powszechnie uchodzą. Sięgamy po troponiny? Czy test wyjściowy po godzinie rozwiąże nam tą kwestię choroby wieńcowej u pacjenta z chorobą nowotworową? Z wysoką dokładnością? No, to analiza starej bazy danych TRAPID-AMI. Prezentacja na kongresie i publikacja w JCC jeszcze niedostępna. Przede mną leży na razie pełna publikacja, ale tylko w formie preproof. Niebawem będzie dostępna dla Państwa. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Czy bóle w klatce piersiowej u pacjenta z chorobą nowotworową mogą świadczyć o zawale? Odpowiedź? Tak. Gdyż zawał występuje tu z podobną, a nawet nieco wyższą częstością jak u chorych bez choroby nowotworowej. Aż u 1/4 pacjentów rozpoznajemy non-STEMI. Wyższa częstość niż u pacjentów bez choroby nowotworowej. Nie zmieniamy zatem strategii u chorych z chorobą nowotworową i podejrzeniem zawału. No i odpowiedź na pytanie drugie. A dokładność testu troponiny, na przykład tej z 1 godziną, przed, po, wysoka, choć nieco niższa niż u pacjentów bez choroby nowotworowej. Nie zmieniamy zatem strategii u pacjentów z podejrzeniem zawału i chorobą nowotworową. Nie koncentrujemy się, Szanowni Państwo, na tym, że pacjent z chorobą nowotworową ma dolegliwości w klatce piersiowej, są one najpewniej związane z chorobą nowotworową, gdyż to nieprawda. Nieprawdą jest także, że pacjent z chorobą nowotworową ma prawo mieć podwyższone stężenie troponiny i to nie świadczy o zawale. Świadczy. Pacjent z chorobą nowotworową oczekuje pomocy kardiologa w zakresie kardiologicznych schorzeń, a nie naszych przesądów, że za wszystko odpowiedzialna jest choroba nowotworowa i nie warto? Po przeczytaniu tego artykułu mam takie wrażenie, że należy traktować pacjentów z chorobą nowotworową tak samo jak grupę pozostałych chorych. Tak samo się zdarzają zawały i tak samo rośnie w tym wypadku troponina. Różnice są nieznaczne. No, oczywiście autorzy wpisują się w główny nurt narracji, z którym aktualnie zabieram się do walki, że leki onkologiczne uszkadzają serce. Osobiście uważam, że to zdecydowanie bardziej skomplikowane i niewłaściwe podejście. Ta sentencja jest nieprawdziwa. Prawdziwa tylko w pewnej części. Ale jest przede wszystkim krzywdząca dla chorych onkologicznych z chorobami serca. I oni zamiast uzyskać pomoc w rewaskularyzacji zwężonej tętnicy wieńcowej widzą kardiologa rozważającego kardiotoksyczność leków onkologicznych. Czytaliście Państwo wytyczne kardioonkologii? No ale o tym dopiero będzie za parę tygodni, bo właśnie zabieram się za wielką walkę z tymi szkodliwymi przesądami. A z kim się zabieram? No z najlepszym zarządem sekcji na świecie. Tyle na dzisiaj. Strasznie zapracowani jesteśmy. W zeszłym tygodniu pochłonęła mnie lektura wywiadów Oriany Fallaci z wielkimi politykami. I zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, jak aktualna jest to lektura, choć same wywiady pochodzą z lat 70., a moje wydanie jest sprzed dekady. Wywiad z historią Oriana Fallaci przyłożyły Agnieszka Czepnik, Anna Osmurska-Mędrak i Joanna Ugniewska. Wydanie Sfery 2020. 12. Czytam wywiad z Yasserem Arafatem. Robię wielkie oczy na jego bezbrzeżną nienawiść. 1970 jakoś tak. Barbarzyństwo. Z każdej wypowiedzi. Aż tu nagle dowiaduję się o tym, że to barbarzyństwo się uprzedmiotowiło. W tej tak tragicznej formie, o czym dowiedzieliśmy się w sobotni poranek. Nie mam słów, żeby to opisać. A zaczyna się niewinnie od wywiadu z Henry Kissingerem. Teraz delikatniej, nie? Umiecie Państwo odpowiadać na trudne pytania? Gdybym przeczytał ten wywiad przed laty, nie popełniłbym pewnych moich błędów w życiu. Czytajcie Państwo. Oriana pyta. Doktorze Kissinger, ale jak pan wyjaśni niewiarygodne gwiazdorstwo, które pana wyróżnia? Jak wyjaśni ten fakt, że jest pan bardziej sławny i popularny od prezydenta? Czy ma pan w tej sprawie jakąś teorię? Henry Kissinger. Tak, ale jej pani nie wyjawię, ponieważ nie jest zbieżna z teorią większości. Na przykład z teorią dotyczącą inteligencji. Inteligencja nie jest aż tak ważna w sprawowaniu władzy, a często jest wręcz nieprzydatna. Tak samo jak szef państwa, człowiek, który wykonuje mój zawód, nie musi być koniecznie bardzo inteligentny. Moja teoria jest całkowicie odmienna, ale, powtarzam, nie wyjawię jej pani. Dlaczego miałbym to robić, póki jestem w trakcie wykonywania swojej pracy? Proszę mi raczej powiedzieć, jakie jest pani wyjaśnienie. Jestem pewny, że pani również ma jakąś teorię na temat powodów mojej popularności. Zdumiewające, prawda? Jak łatwo można odpowiedzieć na arcytrudne pytanie i odwrócić kota ogonem. Prawda? Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu Wśród Lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!